Kiedy byłem w liceum gastronomicznym, spotkała mnie następująca przygoda. Myśmy mieli taką przebojową klasę i był taki moment, kiedy zostałem wybrany jako gospodarz tej klasy i strasznie mi to imponowało, że taka fajna, rozrabiacka klasa, a ja jestem jej gospodarzem. Bardzo mi to imponowało i starałem się dorosnąć do tego honoru, którym poczułem się obdarzony. W związku z tym lubiłem prowokować nauczycieli, lubiłem czasami zrobić na lekcji jakąś zadymę, zaatakować jakiegoś nauczyciela, tak słownie zaatakować, udowadniając mu, że nie ma racji. Lubiłem to wrażenie, jakie to wywierało na moich koleżankach i kolegach, tak mi się przynajmniej wydawało, kiedy oni na przerwie podchodzili z uznaniem, klepali tam, nie, że o, ale jesteś chojrak. I miałem takie dwie rozmowy. Jedna rozmowa to była rozmowa z taką ostrą nauczycielką, która powiedziała: rób tak dalej, zobaczysz, jak to się dla ciebie skończy. Cwaniakuj dalej, cwaniakuj. Popisuj się dalej, zobaczysz, jak to się dla ciebie skończy. No to tylko to mnie nakręciło jeszcze bardziej. Ale była też druga rozmowa. Druga rozmowa z moją wychowawczynią, która powiedziała coś całkowicie w innym stylu. Powiedziała: proszę cię, nie rób sobie tego. Powiedziała: proszę cię. I to było takie słowo, które sprawiło, że ja w tej swojej takiej zbroi, w której byłem gotowy na konfrontację, nagle poczułem po prostu, że mi opada ta broń. To była szczera prośba kogoś, po kim poczułem, że jej na mnie zależy. Ona widzi, że ja się wkręcam w tą swoją rolę takiego właśnie prowodyra, prowokatora, cwaniaczka, który drażni nauczycieli. I poprosiła mnie. Chcę dzisiaj powiedzieć o pokornym Bogu właśnie jako takim, który mówi do mnie i do ciebie: proszę cię. Myślę, że to jest jeden z takich znaków pokory Boga, że On sięga po taki język. Jesteśmy w kościele kapucynów, którzy wywodzą się od świętego Franciszka. I tak sobie wyobraziłem, że święty Franciszek na początku swojej drogi, jak spotkał Jezusa, który do niego powiedział: odbuduj mój kościół, Franciszku. To nie był rozkaz, to nie było żądanie. To była jakaś prośba, którą on usłyszał. Bóg lubi ten język. My bardzo często w naszych środowiskach, w naszych rodzinach, czy no właśnie w miejscach, gdzie się wychowujemy, mogliśmy nawet nigdy nie usłyszeć tego słowa. To by było ciekawe. Przyjrzyjcie się swojej przeszłości. Czy ktoś z autorytetów, ktoś, od kogo byliście zależni, powiedział do was to słowo: proszę cię, zrób to. Proszę cię, zależy mi na tym. Ja pamiętam z mojego domu głównie język albo rozkazów, albo manipulacji. Rozkazów: masz to zrobić. I to było połączone z groźbą, że jak tego nie zrobisz, no to nie pojedziesz na wakacje, gdzieś tam na jakiś obóz, na który chciałeś jechać. Albo to miało taki charakter manipulacji, jak ja mówiłem, że nie zrobię czegoś tam, na przykład tam nie pójdę na działkę plewić, nienawidziłem plewić działki. I wtedy moja mama taką robiła płaczliwą minę i mówiła: dobrze, nie rób, nie idź. Ja sama tam pójdę, się zacharuję. Więc wiecie, albo groźba, albo manipulacja. Gdy uważnie popatrzymy na Boga tak, jak On nam się objawia, zwłaszcza tak, jak się objawia w Jezusie, tym, który jest sługą, o tym mówiłem wczoraj, to była ta pierwsza odsłona Bożej pokory, bycie sługą, który pragnie, abyśmy wzrastali, Tak tutaj, gdy patrzymy na Jezusa w Ewangeliach, ale również w Jego relacjach ze świętymi, również w relacjach z tymi, którym się objawiał, prowadząc swój Kościół, to jest właśnie Bóg, który często mówi: proszę Cię. Apokalipsa, 3 rozdział, 20 werset. To znany bardzo fragment. Czytamy tak. Oto stoję przed drzwiami i pukam. Oto stoję przed drzwiami i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyjemy razem wieczerzę. Ja z nim, a on ze mną. Zobaczcie, że to jest coś bardzo osobistego. On stoi przed pojedynczymi drzwiami, pragnąc być wpuszczonym do środka, po to, żeby się ucieszyć taką bliskością jeden na jeden. Ja z nim, a on ze mną. Ja z nim, a ona ze mną. On tego pragnie. On pragnie dla nas czegoś bardzo intymnego, bo wiara to nie jest zbiorowe podpisanie się pod zbiorowym wyznaniem. Oczywiście my wyznajemy razem credo, ale wiara do tego się nie sprowadza. Wiara ma w sobie właśnie ten moment niesłychanie osobisty spotkania twarzą w twarz. I jak to zrobić? Co Bóg ma powiedzieć? Rozkazuję ci, kochaj mnie! To jest szaleństwo. Nie? Tak się nie da. Jeżeli Jemu zależy na miłości, jeżeli Jemu zależy na spotkaniu twarzą w twarz, jeżeli o to zabiega, no to przecież nie może tego rozkazać. Nie może grozić. Bo nie ma miłości, która byłaby wymuszona przez groźbę. Wtedy to nie byłaby wolność. Wtedy nie ma czego świętować. Wtedy to jest porażka. To wtedy stypę trzeba zrobić. Nie? Zmusił mnie, żebym go kochał. Przestraszyłem się, kazał mi, no to go kocham. Udaję, że go kocham. No to nie ma żadnej uczty. To jest po prostu wtedy smutek, żałoba i stypa. Kogoś, kto został siłą pokonany, złamany. Ale Bóg nas nie chce łamać. Pamiętamy pierwszy dzień naszych rekolekcji. On jest tym, który właśnie trzciny nadłamane nie dołamie, tylko ją właśnie stara się uleczyć. Więc On nie będzie łamał naszej wolności. On stoi pod drzwiami, puka i to jest prośba. Wpuść mnie. Niezwykła scena, która też nas wprowadza w taki właśnie obraz Boga pokornego, to jest Ewangelia Jana, 4 rozdział, kiedy Jezus usiadł koło studni Jakuba, zmęczony przebytą drogą, usiadł obok studni, a było to około godziny 6. Usiadł obok. To już jest symbol tego, że Bóg siada obok nas. Bo za chwilę przyjdzie Samarytanka i jej życie to jest taka studnia. Studnia bez dna. Studnia, w której ona chciałaby czerpać wodę. Wodę szczęścia, wodę miłości, ale zbyt głęboka jest ta studnia, ona nie potrafi tam zaczerpnąć i próbuje z zewnątrz czerpać od innych, od mężczyzn. Więc siedzi obok studni. Teraz sobie tutaj siedzimy w ławce, no niektórzy stoją, to wyobraź sobie, że obok ciebie on siedzi. Tak jak przyjaciel. I to jest taka postawa bardzo pokorna, bardzo na równo, że on nie ma potrzeby stać jak kat nad grzeszną duszą. U mnie takie powiedzenie było w domu, nie wiem, czy u was też jest, nie? Że stoi jak kat nad grzeszną duszą. Więc on tak nie stoi. On siada i czeka na tę kobietę. Kiedy ona przychodzi, jest obok niej. Jakie słowa pierwsze do niej powiem? Nadeszła kobieta, Samarytanka, aby zaczerpnąć wody. Jezus poprosił ją, daj mi się napić. Ten, który jest żywą wodą, który bardzo pragnie, żeby ona poprosiła Jego, daj mi tej wody. On pierwszy do niej mówi słowa prośby. Daj mi się napić. Wydaje się, że chodzi tylko o wodę, ale tak naprawdę on pragnie jej życia z wiary. On pragnie, aby ona odkryła swoją głębię. On pragnie, żeby ona odkryła też, jak w tej głębi jest ukochana przez Boga. Jak Bóg jej pragnie, bardziej niż ona tych mężczyzn i szczęścia, którego upatruje tak rozpaczliwie w ich w relacji z nimi. On pragnie, żeby ona odkryła tę miłość, ale zaczyna od prośby, daj mi się napić. Wiecie, ta kobieta za chwilę się okaże, że ona ma sporo wad. Jedną z tych wad to jest to, że ona nienawidzi mężczyzn. Bo jak ktoś bardzo kocha, za bardzo kocha, to potem zaczyna innych nienawidzieć. Jak za bardzo kochała mężczyzn, za dużo upatrując w nich dla siebie szczęścia i nie dostawała tego, no to potem obok takiej nadmiarowej miłości, tak naprawdę głodu, a nie miłości, pojawi się nienawiść, pogarda. I ona bardzo szybko daje odczuć Jezusowi tę niechęć, dystans, myślę, że pogardę również. Mówi do Niego, jakżeż Ty, Żyd, od razu Mu wypomina, bo ona jest Samarytanką, a Żydzi z Samarytanami się nie znosili. Nie? Co? Ty Żydzie? Ty mnie prosisz, żebym dała Ci wody? Jak Ty możesz prosić mnie o wodę? To jest raczej zarzut. To ty nie wiesz, jak Twoi koledzy, Twoi rodacy traktują nas, Samarytan, jak gardzą nami? To była obopólna pogarda swoją drogą. Jedni byli drugich warci. Bo zawsze tam, gdzie jest wzajemna nienawiść, wrogość i zwalczanie, to jeden wart drugiego. Tam się nie ma co licytować, kto jest gorszy. Bo naprawdę to się tak kończy, nie? I ona z taką... Gdzie on ją prosi, a ona mu wyjeżdża z takim tekstem, nie? Kogo tutaj w Skomielnej Czarnej, jak macie jakąś wrogą miejscowość, której generalnie nie lubicie? Jakaś tam Bogdanówka, czy coś tam? Nie. A co, Pcim? No ale to sobie wyobraź, że przyjeżdża teraz tutaj ten, nie? Jakiś ksiądz z tej miejscowości na rekolekcję i stoi przed kościołem i się wita. Szczęść Boże, fajnie, rekolekcje będziemy mieli. A ty słyszysz, jak ktoś tam mówi, to już proboszcz nie mógł zaprosić jakiegoś normalnego księdza, tylko musiał tam z tego Pcimia, tak? To jest taka hamuwa to jest, no. Ona jest taka właśnie wobec Jezusa. Co ty, Żyd, mnie prosisz o ten? Udajesz głupiego, czy jesteś? Że nie wiesz o tej całej wrogości, która między nami jest. Potem okazuje się, że ona też ma łatwość w niemówieniu prawdy. Bo jak Jezus do niej mówi, przyprowadź męża, ona mówi, nie mam męża. Miała 5, ten 6 nie jest jej mężem. Nie będziemy wchodzili teraz w szczegóły, co tam za tym mogło stać, ale no okłamuje go, nie? Więc Jezus, znając te jej wady, przecież mógłby od razu grubo pojechać, nie? Właśnie od razu ją sprowadzić do pionu. Swoją drogą kiedyś u nas w Warszawie, u dominikanów, była taka historia. My się nawzajem zapraszamy, franciszkanie i dominikanie, na nasze święta. I zaprosili jakiegoś franciszkanina, bracia w Warszawie. Przyszedł, jakiś musiał mieć kłopoty ze sobą, nie wiadomo, co tam się działo, ale zaczął się drzeć na ludzi. Wam rąbać im wszystkie jakieś ich grzechy. Skąd on wiedział, nie? Co te ludzie mają za grzechy? Pierwszy raz na oczy ich widzi i się wydziera, nie? I tak bracia skonsternowani, wstydzą się w ogóle. I nagle wstał jeden człowiek. Ci, co go znali, to wiedzieli, że to jest taki no, człowiek wart najwyższego szacunku. Człowiek wielkiej kultury. I podszedł do tej ambonki. Już taki zupełnie po prostu nie mógł wytrzymać. Podszedł i mówi: nie krzycz na mnie. I ten skończył: amen. Panie Boże, zapłać. Więc Jezus nie był takim kaznodzieją, żeby się wydzierać, nie? A tym bardziej w osobistych relacjach. W osobistych relacjach on był niesamowicie subtelny. I zaczyna tę rozmowę od prośby. Gdyby tak miał ciebie dzisiaj poprosić o coś, Jezus, o co by cię poprosił? Pomyśl sobie, za chwilę będzie adoracja, te pół godziny czasu z nim, żebym nie zapomniał tego powiedzieć, to już teraz uprzedzam. Pobądź z tym pytaniem, nie? Gdybyś miała odkryć, że ono obok ciebie siedzi, obok tej studni, którą jesteś, to piękny symbol głębi właśnie, czasem od której się odcinamy, co by ci powiedział, o co by cię poprosił? Papież Franciszek w ogóle, okazuje się, dzisiaj sobie to sprawdziłem, on bardzo lubi, a to jest taki prorok, ja go bardzo szanuję za to, jak on czyta Ewangelię. Posłuchajcie fragmentów. Mówi tak, taki katecheza dotycząca Ojcze Nasz. Bóg w modlitwie prosi, abyśmy zawsze odkrywali, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Analizuję ten fragment, kiedy Jezus uczy Ojcze Nasz i w taki sposób to komentuje. Bóg prosi, abyśmy zawsze odkrywali, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Albo w innym miejscu, komentując fragment Ewangelii, mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, zmęczeni, a ja was pokrzepię. To jest fragment Ewangelii i papież tak kontynuuje. Ja jestem Pan, twój Bóg, który trzyma cię za rękę. Nie bój się, maleńki, nie obawiaj się. Ja dam ci siłę, oddaj mi wszystko, a ja ci przebaczę, napełnię cię pokojem. My denerwujemy się, kiedy coś nie wychodzi, krzyczymy, jesteśmy zniecierpliwieni. Natomiast On mówi: bądź spokojny, porządnie narozrabiałeś, ale nie obawiaj się, ja ci wybaczam. Oddaj mi wszystko. Prosi nas jedynie o nasze biedy, małości, o nasze grzechy, Chrystus. Po to, by nas objąć, obdarzyć czułością, powiedział Franciszek. Jemu jest bliski taki Bóg, który prosi człowieka: oddaj mi swoje grzechy. Nie bój się. Wiem, że się wstydzisz, wiem, że się boisz, ale proszę cię, oddaj mi. Nie chcę na ciebie się wydzierać, nie chcę cię potępiać. Chcę cię tylko ocalać. Święty Paweł bardzo przejął też ten styl, w jaki Jezus się zwraca w osobistej rozmowie. I on bardzo często w swoich listach używa takiego sformułowania: proszę was. To jest greckie słowo parakaleo, które znaczy prosić, nawet błagać, ale też zachęcać. Piękne słowo to jest. I Paweł w liście do Rzymian na przykład w 12 rozdziale mówi: proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Paweł mówi, proszę cię, nie bój się oddać Bogu całego siebie. Bo mówiąc o ciele, to tak naprawdę chodzi o oddanie całego siebie. Swoją drogą, kiedy Bóg mówi do nas, a mówi to bardzo często na kartach całej Biblii, nie bój się, to co to jest, rozkaz? Nie, to jest prośba. Być może to jest w ogóle najczęstsza prośba. Nie lękaj się, proszę cię, nie bój się, jestem z tobą. Wiem, że się boisz, ale proszę cię, zaufaj jej. I Bóg też mówi do nas swoje proszę, swoje pokorne proszę, bo to jest właśnie znak Jego pokory, nie narzucania, tylko prośby. Mówi różnymi wydarzeniami. Kiedy się objawił Abrahamowi pod rozgwieżdżonym niebem, to bardzo wzruszające objawienie, kiedy go wyprowadził z namiotu, mówi, popatrz na gwiazdy. To jakby chciał mu powiedzieć przez te gwiazdy, przez tą wizję, którą mu przedstawił, jakby chciał mu powiedzieć, proszę cię, zaufaj mi. Zobacz, ja prowadzę te gwiazdy. Zobacz, ja im nadaję imię. Zobacz, te szyki gwiazd, one tak cudownie się układają. Proszę cię, zaufaj mi, daj mi się poprowadzić. Nie skrzywdzę cię. Gdy Bóg prosi nas o zaufanie, to jest naprawdę bardzo poruszający obraz. Kogoś, kto mówi, nie bój się mnie, nie skrzywdzę cię, proszę cię, zaufaj mi. Albo płonący krzew. Jakby mówił przez ten płonący krzew do Mojżesza. Mojżesza, który boi się trochę Boga, boi się żarliwości Boga, którą kiedyś miał w sobie i się okazało, że ta żarliwość była niszcząca. I on teraz się już boi takiej gorliwości. Są ludzie, którzy byli gorliwi religijnie, sparzyli się na tym, narobili nieraz głupstw i teraz się boją. Boją się bliższej więzi z Bogiem. Są ludzie, którzy mówią, ja tamtemu to odbiło, nie? Tamta dewotką została, to ja tak będę się trzymał z dala raczej. Tak nie za długo się modlić, bo to nie wiadomo, co ten Bóg tam zrobi. I objawia się w tym krzewie gorącym, który płonie, ale się nie spala, czyli nie jest zniszczony. Jakby w ten sposób chciał powiedzieć, zaufaj mi, proszę cię, nie bój się. Wejdź ze mną w bliską relację. Nie zniszczy cię ten płomień. Jesteś już innym człowiekiem. Będę czuwał nad tobą. Albo otwarte Morze Czerwone. Też mocny znak, którego dokonał Bóg. I przez ten znak znowu pokornie mówi do swojego ludu. Daj mi przejść przez twój środek. Tak jak przeszedłem przez morze, jak wy przeszliście przez Morze Czerwone. Pozwól mi przejść przez twoje życie. Pozwól, żebym wszedł w środek twojego życia. Żebym mógł uzdrowić to, co w tobie potrzebuje uzdrowienia. Żebym mógł uleczyć twoją niewiarę, twoją nieufność. Proszę cię, pozwól, żebym poprowadził cię w głąb twojego własnego nawrócenia, twojego nowego życia. Albo kiedy woda ze skały została wyprowadzona, to też jest prośba Boga, który mówi do nas, pozwól mi uczynić cię źródłem. Być może właśnie ta woda ze skały była zapowiedzią tego, co spotkało potem Samarytankę, nie? Że jest w nas Boże życie, do którego nie mamy dostępu. I Bóg mówi, proszę cię, pozwól, żebym wydobył z ciebie tę wodę, wodę mojego życia, wodę łaski, żebyś był od środka nawodniony, nawodniona moją obecnością, moim duchem. To jest bardzo poruszające. Bóg, który nas prosi. On też przy okazji nas uczy, już tak na koniec, żebyśmy my też się częściej posługiwali językiem prośby, nie manipulacji, ani nie rozkazami, tylko językiem prośby. Bo to jest apelowanie do czyjejś wolności. To jest szacunek dla czyjejś wolności. I tylko pokorny człowiek może zdobyć się na szacunek. Taki człowiek, który właśnie nigdy nie chce łamać drugiego ze względu właśnie na szacunek. I pokorny człowiek nie musi niczego udowadniać sobie, tylko naprawdę może zapomnieć o swojej funkcji, roli, tak jak ta moja wychowawczyni. Nie myślała, że jest moją wychowawczynią i powinna teraz jako wychowawczyni tam dyscyplinarką mi grozić. Tylko odłożyła na bok, pokornie odłożyła na bok swoją funkcję i powiedziała: Wojtku, proszę cię, nie rób sobie tego. Zapraszam cię teraz do takiego spotkania z Panem tutaj, w którym niech będzie nam dane wyobrazić sobie tak w naszą duchową wyobraźnią, o co On chciałby dzisiaj ciebie i mnie poprosić. W taki pełen szacunku, pokorny i miłosny sposób.